Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Mam prawo.
Elżbieta Wozowczyk-Leszko, witam Państwa w dzisiejszej audycji. Zgodnie z zapowiedzią sprzed 2 tygodni, pan mecenas Miłosz Zawieja, witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Mówię, że zgodnie z zapowiedzią, ponieważ ostatnie nasze spotkanie było dosyć pracowite dla pana mecenasa. Było sporo telefonów i pytań od słuchaczy. Rozmawialiśmy wtedy o spadkach.
Dokładnie tak.
Szczególnie pytania dotyczyły nieruchomości. I dzisiaj myślę, że też dużo na ten temat powiemy, jeśli chodzi o dziedziczenie nieruchomości, czy otrzymywaniu w spadku nieruchomości różnych. Ale zanim do tego przystąpimy, to zapytam pana mecenasa, jak wyglądają w tej chwili porady prawne nieodpłatne, których pan udziela w różnych miastach w województwie lubuskim?
To znaczy, jeżeli chodzi o porady prawne w ramach tych właśnie darmowych porad dla osób, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnych porad prawnych, bo to zawsze nasi petenci składają taką deklarację, że oni nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej porady prawnej. Więc generalnie to wszystko sobie funkcjonuje na dotychczasowych zasadach z małymi wyjątkami. Generalnie jeżeli chodzi o większość punktów, one wznowiły swoją działalność. Przyjmujemy wszystkich interesantów jak przed marcem, bo w marcu generalnie jak doszło do tego zamknięcia, to troszeczkę się te zasady pozmieniały, bo wtedy były porady telefoniczne. Natomiast w dużej mierze te porady obecnie już wróciły do tak zwanego trybu stacjonarnego, więc my z ramienia tutaj stowarzyszenia Civisum punkt mamy razem z kolegami, ja mam punkt w Lubsku i w Gubinie. Więc jeżeli chodzi o punkt w Lubsku, to on jest normalnie czynny, już funkcjonuje od lipca, już funkcjonuje na normalnych zasadach. Także można przychodzić, można uzyskiwać informacje prawne. Natomiast punkt w Gubinie miał zostać przywrócony od października, ale dostałem informację, że jeszcze się go nie uda uruchomić. Także jeżeli chodzi o Gubin, to tam cały czas te porady prawne są w formie telefonicznej. Można normalnie dzwonić do nas i po uzyskaniu tam stosownych informacji od takiego odbiorcy takiej porady, taką poradę telefoniczną udzielamy. No problem jest na pewno o tyle, że no czasem petenci chcą tutaj nam dokumenty przedstawić, więc no jeżeli są te telefoniczne porady, no te możliwości są ograniczone, ale też, że tak powiem, no potrafimy sobie poradzić, jeżeli jest tutaj no, taka możliwość w formie elektronicznej.
Żeby sobie wysłać te dokumenty.
Tak, dokładnie. Nie? Zawsze można tam ten rzucić okiem, przejrzeć, przeanalizować i taką poradę udzielić. Także na tyle, na ile, że tak powiem, możemy, no to staramy się tutaj pomagać telefonicznie. Tak jak powiedziałem, miał od października ruszyć, jutro już miał być ten pierwszy dyżur, natomiast z tego co uzyskałem informacji jeszcze nie będzie, ale myślę, że to jest jeszcze kwestia paru tygodni i ten Gubin też już będzie na dotychczasowych zasadach funkcjonował. Natomiast mówię, Lubsko, z tego co wiem, w Zielonej Górze to już też chyba od czerwca jest czynny jeden, drugi punkt, także można sobie tam z tych porad korzystać. Przy czym zastrzegam, że to mówię, to są porady dla osób, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej porady prawnej. Dokładnie. My tam też w ramach tych punktów też sprawnie prowadzimy. Tak? To po prostu udzielamy informacji, jak to wyglądają przepisy. Tak? Natomiast to nie jest tak, że my piszemy pisma procesowe, że tam ktoś przyjdzie i teraz zleci nam napisanie apelacji, bo tutaj akurat w tym zakresie to już te punkty takiej pomocy nie świadczą, no bo to już jest materia zbyt skomplikowana i najczęściej to takie spotkanie w ogóle nie jest wystarczające, bo wtedy trzeba już się z aktami sprawy zapoznawać, tak? Także to jest udzielenie takiej rzetelnej porady i pomoc w przygotowaniu apelacji bez znajomości akt sprawy, no to jest już troszeczkę, jak to powiem, mission impossible.
No dlatego to jest niepowtarzalna okazja, żeby skorzystać z pana wizyty w studiu Radia Zachód. 324 22 55 i 801 327 462 to numery telefonów w studiu. Gdyby państwo mieli pytania dotyczące spadków, to prosimy. Wątek taki, jak pamiętam, sprzed 2 tygodni urwał nam się na spadkach, czyli na problemach związanych z nieruchomościami, które mają nieuregulowane sprawy prawne. I pojawiło się takie pojęcie jak zasiedziałość.
Tak, to znaczy...
To co to w ogóle oznacza? Tak?
To znaczy tutaj problem...
Czy zasiedzenie, przepraszam. Zasiedzenie, tak.
Tutaj problem...
Przepraszam, ale już mamy telefon. To o zasiedzeniu za chwilkę. Jasne. Halo, halo, dzień dobry.
Dzień dobry, stały słuchacz się kłania. Ja mam takie pytanie. Czy ulega przedawnieniu nadużywanie uprawnień, niedopełnianie obowiązków, skutki tragiczne, bo tam samobójstwa, utrata zdrowia taka ewidentna, to by miało miejsce no, w szkole średniej. I okazuje się, że teraz wychodzą takie kwiatki, że faty w ogóle nawet nie miał średniego, koordynował praktykami, a drugi był niezdolny psychicznie, to był psychopata, a tamten to był nadpobudliwy, więc niezdolność ewidentna, somatyczna i psychiczna. Co pan prawi na to?
To znaczy, no ciężko mi tutaj się odnieść, no bo przedawnienie, pytanie przedawnienia czego, bo ty przedawnień może być szereg różnych kwestii. Stan faktyczny, który pan przedstawił, był bardzo ubogi, bo tutaj jest i kwestia może być analizy tego pod względem tak zwanym prawnokarnym, tak, czyli przedawnienie przestępstwa. Myślę, że to by trzeba było rozważyć, kiedy to miało miejsce i tak dalej. Myślę, że tutaj przekraczałoby to zakres naszej audycji z racji tego, że musielibyśmy się tutaj dokładnie wypytać, o jakie sytuacje ma miejsce. Kwestia by była kwalifikacji prawnej takiego czynu, no bo od kwalifikacji prawnej czynu zależy również przedawnienie, bo kwalifikacja prawna jakiegoś tam, gdybyśmy przypisali tutaj usiłowanie zabójstwa, to jest zupełnie inny termin przedawnienia, a inny termin jest, jeżeli jest to powiedzmy jakieś znęcanie się, które skutkuje próbą samobójczą, a jeszcze co innego jest doprowadzenie innej osoby do samobójstwa. To są zupełnie różne przepisy kodeksu karnego i każdy z tych przepisów ma diametralne znaczenie dla kwestii przedawnienia. To samo kwestia związana z odpowiedzialnością jakąś tam odszkodowawczą. No tutaj też kwestia związana z przedawnieniem takich roszczeń może być różnoraka w zależności, czy ustalimy, że to było przestępstwo, bo wtedy przedawnienie jest 20-letnie, a jeżeli uznamy, że przestępstwo nie było, miał to tylko charakter deliktu cywilnego, no to w takim wypadku jest termin 3-letni, a ewentualnie ten termin 3-letni może ulec przedłużeniu o czas, kiedy dowiedzieliśmy się o szkodzie i obowiązanie osobie obowiązanej do jej naprawienia, bo od tego terminu liczy się termin 3 lat. Jeżeli to jest sprawa, jaka jest zaszła, to może być kwestia związana z tym, że przepisy poprzednio obowiązujące przewidywały termin ogólny 10-letni. Także tutaj no, problem, który pan przedstawił, no, na pewno nie jest do rozstrzygnięcia na audycji. Myślę, że tutaj byłaby po prostu potrzebna gruntowne przedstawienie stanu faktycznego i ewentualnie analizę tego stanu faktycznego w oparciu właśnie o przepisy karne i przepisy cywilne i co de facto z tego przedawnienia miałoby wyniknąć.
Czy pan słuchacz jest z nami? Jest, tak, cały czas. No,
Chciałem jeszcze doprecyzować, jeśli mogę. No to po prostu poświadczenie podpisem nieprawdy. To nawet minister oświaty wydał takie zarządzenie, że za podpis odpowiada osoba poświadczająca. To jest ewidentne. Drugie zarządzenie było dotyczące ochrony zdrowia. Tam dwa warunki, o których pan prawnik mówił, to były, bo tam samobójstwa były, mobbing to już tam w ogóle wtedy jeszcze od lat mniej więcej 90. I no, najgorsze to, że po prostu niezdolność do wykonywania zawodu nauczyciela z powodu głuchoty, braku wykształcenia i teraz te kwiatki wychodzą. Ludzie się po prostu dopominają, dlatego że z tej szkoły właśnie wyrzucano uczniów, oni na praktykach, zamiast być w szkole, to na praktykach. A w szkole wpisywali im po prostu...
Czyli jeżeli pan mi mówi, że to są lata 90, to podejrzewam, że większość tych spraw, o ile nie wszystkie, to są przedawnione. Bo generalnie termin przedawnienia przestępstw to jest 5-10 lat, także te terminy nie są aż takie długie. Tak? To w przypadku zabójstwa chyba jest, nawet w przypadku zabójstwa to jest, o ile mnie pamięć nie myli, 25 lat jest termin przedawnienia takiego przestępstwa, więc nawet gdyby przyjąć, że gdzieś...
Jeszcze chciałem dodać tylko jedno pytanie. Nagminna utrata palców w klasach 100 lasy. Tam mnóstwo ludzi miało kategorię D, byli niezdolni do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Jeden się powiesił, a wcześniej, w 87 się też powiesił, chłopak był
sierotą. To już są zamierzchłe czasy, to już przedawnienie, to już nawet mówię, gdyby przyjąć, że to było zabójstwo, czyli już taka najsurowsza kwalifikacja prawna, to przedawnienie, o ile mnie pamięć nie myli, jest 25 lat w przypadku zabójstwa. Albo 30, teraz już nie jestem pewien, ale nawet gdyby przyjąć 30 lat, no to lata 80, no to już się pod to nie łapią.
A jeszcze pytanie mam. A takie ewidentne zamachy na życie BHP-owca, który po prostu nie potrafił sobie poradzić.
No dobrze, ale to cały czas mówimy o tym samym. Nawet zamach na życie, to mówię. 25 albo 30 lat, teraz nie jestem w stanie panu powiedzieć, no bo pytanie, które pan tutaj podnosi, to de facto już są zasadniczo sprawa karnego, więc nie mam ze sobą kodeksu karnego na audycji, nie byłem przygotowany na pytania z kodeksu karnego, także nie sposób mi tutaj panu definitywnie powiedzieć, natomiast tak jak pamiętam, aczkolwiek ta stara zasada mówi, trzeba mieć głowę w kodeksach, a nie kodeksy w głowie, wydaje mi się, że jest 25 lat, jeżeli chodzi o zabójstwo, także...
No,
także tutaj myślę, że to tak, są sprawy już przedawnione.
Troszeczkę tak z szacunku...
Do 25 lat, a do 30 już nie, tak?
Słucham?
25 czy 30 w sumie?
No właśnie, dlatego nie jestem panu w stanie powiedzieć, bo nie byłem przygotowany na pytanie z kodeksu karnego dzisiaj na audycję, a to jest, ma diametralne znaczenie. Natomiast jak pan mówi mi o latach 80, więc przyjmując nawet 30 lat, a mamy 2020 rok, no więc to są generalnie sprawy no już przedawnione, nawet gdyby przyjąć 30 lat, że jest przedawnienie. To jak pan mówi, że to w latach 80...
Jeszcze mnie takie pytanie strasznie nurtuje, nie tylko mnie, ale ci, którzy do mnie dzwonią w tej sprawie. Człowiek w średniej szkole pracuje na stanowisku koordynatora. Nie ma średniego wykształcenia. Prawdopodobnie chciał iść do milicji, bo wtedy była milicja. I tam po prostu z nimi się rozmawiać, poszedł do szkoły jako koordynator. I po prostu to był tak człowiek bez żadnej wyobraźni. On się mścił na...
No dobrze, ja to rozumiem. To jest wszystko jasne.
Troszkę tak nie na temat rozmawiamy
to jest
dzisiaj.
Wszystko jasne.
Już
dla mnie,
tak
tylko
zbaczamy.
Cały czas mówię, że to pan mówi o latach 80. Jak pan mówi, że milicja jeszcze, to mówimy stricte o latach 80. To nawet gdyby tam było przestępstwo zabójstwa, to ono jest przedawnione moim zdaniem.
90, przepraszam. 90.
To 30 lat.
No to tutaj, że tak powiem, zaczynamy się już, że tak powiem, no na granicy być, także...
No ale to się ciągnęło. To się ciągnęło przez...
Ja myślę, że lepiej będzie, jeżeli pan, że tak powiem, no tutaj w tym zakresie właśnie uda się na poradę prawną i przedstawi dokumenty i będzie wtedy możliwe rozważenie całego stanu faktycznego. No tu na antenie no,
nie damy rady. Czuję, że troszeczkę nie w temacie jesteśmy, tak?
Dziękujemy
również. To jest ważny temat, każdy temat każdego człowieka jest ważny.
Tak, oczywiście.
I staramy się tutaj pomóc jak
oczywiście,
możemy.
Natomiast tutaj no, pytania na tyle były ogólnikowe i ten czas, który pan przedstawił, no, też ma istotne znaczenie, więc to by trzeba było doprecyzować, o jakich sytuacjach mowa.
No właśnie, w ogóle w prawie bardzo ważne znaczenie ma czas w różnych zagadnieniach prawnych.
Zdecydowanie tak.
W związku z tym wracam do tego zasiedzenia, bo to chyba właśnie coś ma w związku z czasem.
Zasiedzenie tak, zdecydowanie ma związek z czasem. Ma to znaczenie o tyle istotne, że pomaga, że tak powiem, uregulować niektóre kwestie związane właśnie z zamierzchłymi sprawami, które miały miejsce, z różnymi wydarzeniami, które miały miejsce lata temu. I teraz no, nie wiemy, jaki jest stan prawny, jaka jest sytuacja prawna nieruchomości. Ruchomości też to dotyczy, no, może w ograniczonym zakresie, tym niemniej jednak też oczywiście jak najbardziej instytucja zasiedzenia tutaj ma zastosowanie. Natomiast w przypadku nieruchomości zdarzają się sytuacje właśnie ze spadkobraniem, gdzie te spadki są... Gdzieś tam ten spadkodawca nie do końca uregulował tą sprawę związaną ze swoją sytuacją prawną. Pojawiają się kwestie związane z ewentualnie dziedziczeniem jego dzieci. Pojawiają się kwestie związane z... Często to dotyczy nieruchomości rolnych właśnie. Miałem takie sprawy, które właśnie dotyczyły nieruchomości rolnych i to też jest efekt właśnie nie do końca, że tak powiem, uregulowanych spraw spadkowych, że ludzie nie zawsze te tematy sobie chcą załatwić, przywiązują wagę do tego, żeby te tematy załatwić i potem przychodzą do nas, czy to w ramach darmowych porad prawnych, czy to w ramach już odpłatnych i prowadzenia spraw. Przychodzą właśnie z takimi zamierzchłymi tematami jeszcze z lat 50., 60. Troszeczkę to jest, potem przypomina przysłowiową stajnię Augiasza, że trzeba to naprawdę dużo wysiłku, zaangażowania, żeby to wszystko wyjaśnić, wyprostować. I pojawiają się wtedy właśnie też wątki związane z zasiedzeniem, bo są sytuacje takie, że powiedzmy no gdzieś tam w latach 50., 60. doszło do przyznania gospodarstwa rolnego w ramach przesiedleń, tak? Ktoś sobie zaczął uprawiać nieruchomość, uprawiać rolę. Okazało się, że przez przypadek naruszył granicę, tak, że uprawiał tej roli więcej, czy niż mu to było przesądzone. Potem kwestia jest związana z dziedziczeniem takiego gospodarstwa rolnego. W tym gospodarstwie rolnym pojawiają się problemy związane z możliwością dziedziczenia. To też był taki długi czas, kiedy było ograniczone możliwości dziedziczenia gospodarstw rolnych, bo nie wszyscy mogli być spadkobiercami gospodarstwa rolnego. Potem Trybunał Konstytucyjny uznał, że to jest niezgodne z konstytucją, żeby tutaj dzielić spadkobierców na tych, którzy mogą dziedziczyć gospodarstwo rolne i na tych, którzy nie mogą dziedziczyć, bo przed wydaniem wyroku była taka sytuacja, że gospodarstwo rolne generalnie dziedziczyły osoby, które miały doświadczenie w pracy w gospodarstwie rolnym albo miały wykształcenie, albo były osobami małoletnimi. Co wykluczało właśnie z dziedziczenia na przykład ludzi, którzy wyprowadzili się z roli i zamieszkali sobie gdzieś w mieście. I w związku z tym no, tutaj Trybunał Konstytucyjny uznał, że to też tak nie może być, tak, żebyśmy tutaj dzieci rolnika, które wyprowadziły się z gospodarstwa i zamieszkały w mieście, tak, skończyły jakieś studia, nagle żeby zostały pozbawione majątku. Więc tutaj tych tematów różnych dziwnych było wiele i właśnie instytucje zasiedzenia, niektóre z tych tematów pomaga kwestie prawne takich nieruchomości uregulować, natomiast nie da się ukryć, że to bywa z pokrzywdzeniem innych osób, które teoretycznie miałyby prawo do takiej nieruchomości. Natomiast przez swoje gdzieś tam zaniedbanie, brak zainteresowania, zaangażowania się w swoje interesy, no dochodzi do sytuacji, w których poprzez upływ czasu, obecnie to jest 20 lat w tak zwanej dobrej wierze i 30 lat w złej wierze, że poprzez upływ czasu nabywamy własność takiej nieruchomości, niezależnie od tego, kto był jej właścicielem wcześniej, był czy nie był, w każdym razie sam fakt, że korzystamy, używamy takiej nieruchomości, mieszkamy na niej i sobie ten czas płynie, a niech się tym nie interesuje, no to w takim wypadku po upływie właśnie 20 lat w dobrej wierze nabywamy własność takiej nieruchomości, a 30 lat w złej wierze. Zła wiara polega na tym, że my wiemy, że nie jesteśmy właścicielami, natomiast po prostu zajmujemy taką nieruchomość, sobie na niej siedzimy i po prostu czekamy, co się wydarzy. Jeżeli się nic nie wydarzy, no to po 30 latach stajemy się jej właścicielem. Natomiast to
już
też
wtedy w dobrej wierze?
Znaczy nie.
W sensie złej, po prostu legalnie
wierze,
jesteśmy.
Ale legalnie po prostu ze względu na to, że 30 lat nikt się tym nie interesował, więc na tej podstawie nabywamy
no,
własność.
Ale najczęściej po tych 30 latach się zaczynają kłótnie w rodzinach.
No, znaczy, powiem tak, to też właśnie wszystko zależy od okoliczności sprawy, bo często jest tak, że jednak sądy przyjmują, że w przypadku dziedziczenia, tak, no to jednak tutaj nie można przyjąć, że ktoś się nie interesował nieruchomością, tak, no po prostu najczęściej jest tak, że spadkobiercy sobie przyjmują, że ktoś tam sobie mieszka na tej nieruchomości, ileś tam lat mieszkał z rodzicami i on po prostu tam zostaje i cała rodzina to akceptuje.
Normalna rzecz.
Natomiast
jest, tak?
To nie znaczy, że oni mają zamiar się wyzbyć swojej własności, tak, to, że oni gdzieś tam nie ingerują w to i nie regulują tych spraw, to nie znaczy, że oni rezygnują ze swojego prawa własności, więc to też wszystko zależy od okoliczności konkretnej sprawy. Ale najczęściej właśnie takie tematy związane z zasiedzeniem to jest tematy związane, że gdzieś tam właśnie ten nasz spadkodawca gdzieś tam na przykład właśnie uprawiał większą część nieruchomości, gmina się tym nie za bardzo interesowała, co on sobie tam uprawia, tak? No i w związku z tym, że on sobie troszeczkę więcej uprawiał, niż to wynikało z decyzji o przyznaniu takiego gospodarstwa rolnego, no to sobie po prostu taką nieruchomość gdzieś tam zajmuje i tyle, tak? Tutaj na przykład też myślę, że te spadki w ogóle jest trudny temat.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
I wracamy do tematów związanych ze spadkami. Mecenas Miłosz Zawija jest w studiu. To zasiedzenie, to zadałam panu taki temat.
Tak, bo właśnie chciałem tutaj jeszcze nawiązać, że największy problem z tym zasiedzeniem jest to myślę właśnie tych sprawach, które de facto okryły się złą sławą, a trudno mi tu odnieść się, bo to myślę, że po prostu znając akta sprawy, to troszeczkę inaczej by to może i bym to ten temat oceniał. Natomiast no nie da się ukryć, że ten temat zasiedzenia na pewno też mógłby mieć, czy miał znaczenie w tych sprawach słynnych warszawskich kamienic, tak? Gdzie też te mienie tak zwane pożydowskie, że gdzieś tam sobie był właściciel kamienicy, no i w czasie II wojny światowej został odesłany do obozu zagłady, tam zginął, no i teraz pytanie, co z tą kamienicą, nie? No tu myślę, że też temat zasiedzenia część tych właśnie kwestii załatwił, nie? Że no, ludzie stali się właścicielami poprzez to, że właśnie te kamienice dalej używali, korzystali z nich. No, ale to, co mówię, to są tematy trudne, bo tam są kwestie związane z ustanowieniem kuratora dla nieobecnego, ustalanie, czy dana osoba faktycznie była właścicielem, co się z nią wydarzyło, czy ona faktycznie zginęła. No, myślę, że to są sprawy trudne, natomiast no, w takich sprawach ta instytucja zasiedzenia też znajdzie zastosowanie. Gdzieś tam właśnie jakieś mienie powojenne, gdzieś właściciel nieznany, co się z nim wydarzyło i tak dalej. No tutaj te tematy na pewno troszeczkę też pomagają to wyprostować, te kwestie prawne związane z takimi nieruchomościami, co do których nie wiemy i nie znamy ich statusu prawnego. Natomiast mówię, na pewno są to sprawy trudne, wymagające dogłębnej analizy i gruntownej rozmowy, bo to, no, są, nie da się ukryć, tematy, które no, miały miejsce już lata temu i wypytanie, przeprowadzenie prawidłowego, dogłębnego wywiadu wiele z tych spraw pomaga mnie jako prawnikowi ustalić, w którym kierunku pójść, tak? Czy to zrobić stwierdzenie nabycia spadku i potem dział spadku, czy to w ramach zasiedzenia. Różne tutaj drogi są możliwe, także w tym zakresie zachęcam do skorzystania z porady fachowca, no bo tak jak mówię, tutaj na audycji myślę, że to byłby bardzo trudne, żeby szereg stanów faktycznych, jakie mogą się pojawić, żeby tu omówić.
No z tymi spadkami to różnie bywa, bo też jest instytucja odrzucenia spadku, także ten spadek może nam przynieść radość, ale też sporo kłopotu.
Tak, sporo trosk może przynieść. Zresztą no, powiem tak, w ramach praktyki prawniczej, czy to w ramach tych darmowych porad, czy w ramach już odpłatnych spraw, to powiem szczerze, że 90% spraw to dotyczy właśnie albo dziedziczenia nieruchomości i działu spadku między rodzeństwem i że tu nie ma porozumienia, albo właśnie odrzucenia spadku w związku z tym, że spadek obciążony jest długami. Tak? Natomiast 10% spraw to są jakieś inne rzeczy, tak? Czyli gdzieś tu właśnie jakieś zasiedzenia, czy ewentualnie jeszcze jakiś tam majątek ruchomy o znaczącej wartości. Też mam taką jedną sprawę na biegu. Ciekaw jestem, jak to się potoczy. Natomiast na razie sprawa jest na etapie tak zwanych przedsądowych negocjacji. Natomiast no, 90% spraw to, tak jak mówię, to są kwestie związane z nieruchomościami, które stanowią majątek spadkowy i tutaj jest spór między spadkobiercami co do podziału takiej nieruchomości. Bo musimy tutaj też rozgraniczyć, żeby słuchacze mieli świadomość. Etapy spadkobrania są dwa, tak? Najpierw jest stwierdzenie nabycia spadku, a potem dział spadku.
Dobrze, i o szczegółach powiemy po odebraniu telefonu. Tak, halo, halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy.
Dzień dobry. Z Zielonej Góry. Przepraszam pana najmocniej, nie w temacie jestem, ale na pewno pan wie, jeśli napiszę pismo, prawie, obojętnie w jakiej sprawie, jak długo muszę czekać na odpowiedź?
Ale pytanie, zależy dokąd pani pismo pisze.
Już mówię. No upadłam, jestem poszkodowana i napisałam pismo i jak długo mam czekać na odpowiedź?
No dlatego pytamy, do kogo pani pismo napisała, bo jeżeli pani napisała na przykład do właściciela, No to tutaj terminu nie ma. Jeżeli napisała pani do ubezpieczyciela, zasadniczo ubezpieczyli w ciągu 30 dni powinien odpowiedzieć. Jeżeli pani nie napisała do organu administracji, to zasadniczo też 30 dni powinien. Jeżeli pani napisała pozew do sądu, no to tutaj zasadniczo w ogóle nie ma terminu.
To już rozumiem, do sądu to wiem.
Także tak to wygląda.
Dobrze.
Tu jedynie tak gwoli, że tak powiem, żeby pani na odpowiedź nie czekała nie wiadomo ile, właśnie tak? Przez względ na to, co powiedzieliśmy tu z panią redaktor, ze względu na te przedawnienie, tak? Żeby rozumiem, też nie czekać latami na odpowiedź, bo potem może się okazać, że ta odpowiedź nie przyjdzie, a dojdzie do przedawnienia, roszczenia i temat, że tak powiem, się skończy, zanim się zaczął.
Tak, rozumiem. Więc tak napisałam do administracji, drugiego oddałam, a drugi już za pasem. Nie mam żadnej odpowiedzi.
Administracji, no ale znowuż, to administracji czego?
Fokusa.
A czyli podmiot prywatny. No to tutaj w tym zakresie myślę, że kwestia jest, no myślę, że w ciągu miesiąca to powinni odpowiedzieć. No jeżeli nie odpowiedzieli, no to trzeba by się już zastanowić ewentualnie na jakimś pozwem do sądu, czy jakimś zawezwaniem do próby ugodowej, no bo jeżeli, że tak powiem, no
tak,
druga strona milczy.
Takie, że się tak mi człowiek wzbrania.
Przepraszam, że zabieram czas. Dzwoniłam ja, minęło 2 tygodnie, więc pani mi odpowiedziała, sekretarka, że wysłała do ubezpieczyciela.
No to generalnie, jeżeli chodzi o taką sytuację, to ubezpieczyciel zasadniczo ma miesiąc czasu na podjęcie decyzji.
Rozumiem.
Myślę, że tutaj to, jeżeli to mówię pani o Fokusie, to jest taka dość duża firma, więc oni na pewno są ubezpieczeni, więc oni po prostu pani roszczenie przekazali do ubezpieczyciela.
Tak?
Powiem tak, taka jest praktyka takich dużych podmiotów. Oni generalnie decyzji na temat roszczenia nie podejmują, tylko kierują sprawę do ubezpieczyciela i ubezpieczyciel w ciągu swojego właśnie ustawowego terminu 30 dni podejmuje decyzję, ewentualnie wzywa do przedłożenia jeszcze jakichś dokumentów, gdy ma jakieś wątpliwości. I wtedy ten termin ulega co do zasady przedłużeniu do 60 dni. No i podejmuje stanowisko w sprawie, czy uznaje roszczenie i wtedy no, przedstawia jakąś tam ofertę odszkodowania, czy też pisze, że definitywnie nie uznaje roszczenia i kieruje, że pouczenie, że ewentualnie jeżeli pani się nie zgadza, no to może pani wystąpić na drogę postępowania cywilnego.
Dziękuję panu bardzo.
Dziękujemy.
Dnia.
Dziękujemy wzajemnie.
Mamy kolejny telefon. Halo.
Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mam takie zapytanie. Umiera ktoś, rodzic, ale rodzic, dajmy na to, umiera.
Tak.
I jest spadek. Jest 4 czy 5 dzieci. No i 4 się rzeka spadku, to znaczy nie przyjmuje spadku, a 1 przyjmuje spadek i okazuje się, że jest tam jakieś zadłużenie. Do jakiego okresu czasu od wydania postanowienia sądowego bank czy komornik, do ilu lat on ma prawo ściągalności?
Wszystko zależy.
Proszę?
Wszystko zależy, bo to są terminów, jest bardzo wiele. Bo może być, jeżeli jest stwierdzony wyrokiem, to roszczenie ulega przedawnieniu po 6 latach. Chyba, że miało to miejsce przed chyba 2017 rokiem, bo wtedy był termin 10-letni termin przedawnienia.
Dobrze, ja nie słyszałem. Ten pierwszy termin, ile jest?
Jeżeli, mówię, jest roszczenie stwierdzone wyrokiem, to jeżeli ono było stwierdzone w ciągu ostatnich chyba 3 lat, to wtedy jest 6-letni termin przedawnienia.
6-letnie?
A jeżeli jest stwierdzony wyrokiem przed 2017 rokiem, to wtedy był 10-letni termin przedawnienia. Ponadto, jeżeli to nie jest stwierdzone wyrokiem, no to zasadniczo, jeżeli to jest profesjonalista, czyli bank, jakaś instytucja pożyczkowa, to wtedy jest termin przedawnienia 3-letni. Chyba, że to jest jakieś tam roszczenie jeszcze związane z wypadkiem, to wtedy może być termin przedawnienia 10-letni, ale może być też termin przedawnienia 3-letni. Także na szybko, że tak powiem, te terminy przedawnienia też mogą być 6-letnie, jeżeli chodzi o jakieś długi związane na przykład z niewykonaniem umowy. Też może być termin 6-letni, ale mogą być terminy związane z niewykonaniem umowy 2-letnie, więc naprawdę pana pytanie.
Ja dam
trudne
panu
jest,
od razu do zapytania. I tu chodzi o bank.
No to pytanie jest, czy bank złożył pozew, czy nie złożył pozwu.
Tego nie wiem.
Jeżeli nie złożył pozwu, to zasadniczo 3 lata, ale jak złożył pozew i został wydany nakaz zapłaty, to wtedy 6 lat albo 10, w zależności od tego, kiedy pozew został złożony.
Czyli w ten sposób, jeśli bank, a pozew, ja bym musiał, znaczy ja bym, ta osoba musi dostać ten pozew, tak?
No zasadniczo reguła jest taka, że sąd doręcza pozew i zobowiązuje do złożenia odpowiedzi na pozew w ciągu 14 dni.
A gdy takiego pozwu nie było, to jest 3 lata.
To zasadniczo jest 3 lata, tak? Natomiast też trzeba mieć na uwadze jeszcze jedną kwestię, bo pytanie jest, czy nie został doręczony pozew, bo po prostu ktoś nie odbiera korespondencji, bo niektórzy mają taką tendencję, że wychodzą z założenia, że jak nie odbiorę listu, to się nic nie wydarzy, no więc to jest błędne założenie, więc czasem po prostu się listu nie odbiera i zapada wyrok zaoczny, więc to też trzeba mieć na uwadze, nie?
Dobrze, ślicznie dziękuję.
Dziękujemy bardzo, do usłyszenia. I mamy kolejny telefon. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Witam serdecznie. Chciałam mieć takie zapytanie. Jeżeli moja mama umarła i tata został, a było testamentnie zapisane, że mam dochować mamę i tatę do śmierci, taty nie dochowałam, mamę dochowałam, czy ja mam prawo do wspólnoty mojego ojca?
Nie bardzo rozumiem, co to znaczy, że pani miała dochować...
Mamę dochowałam do śmierci.
Znaczy opiekowała się pani mamą, tak?
Tak.
O to chodziło.
Mhm. Tak, tak, z braćmi... Wszystko zrobione było tak, jak jest. Ale teraz na przykład nie chcę taty.
No dobrze, znaczy problem jest tego typu, że nie wiem...
A testamentnie było spisane, że rodziców dochowuje do śmierci. Czy ja mam prawo do wspólnoty mojego taty?
Znaczy powiem tak... Trudne pytanie pod tym kątem, że nie bardzo rozumiem, co pani, do czego się pani zobowiązała, znaczy do czego pani była zobowiązana i mówię pani, to, że gdzieś tam było jakieś dożywocie, no to generalnie pani na, w związku z, ze świadczeniem tak zwanego dożywocia pani nabywa po śmierci własność majątku tego no, dożywotnika tak zwanego, tak? Więc jeżeli pani świadczyła tutaj tę umowę dożywocia, no to już pani nabyła własność, tak? Natomiast testament to jest zupełnie odrębna kwestia, bo to testament jest po prostu ostatnią wolą spadkodawcy, więc...
Tak, tylko jeżeli moi rodzice mają część wspólną, czy ja mam do tego prawo, czy nie?
No teraz pytanie, czy rodzice, znaczy w sensie rozumiem, że matka nie żyje, ojciec żyje, czy jak wygląda?
Tak.
No to generalnie, jeżeli była umowa dożywocia, bo naprawdę to nie do końca jestem pewien stanu faktycznego, bo to, co pani przedstawia, nie do końca dla mnie jest jasne. Natomiast przyjmuję założenie, że była umowa dożywocia. Jeżeli umowa dożywocia była zawarta z matką i z ojcem, to po śmierci matki pani jest współwłaścicielką razem z ojcem, tak? I dopóki ojciec żyje, to on jest właścicielem. Natomiast po jego śmierci, jeżeli jest umowa dożywocia, no to pani też się stanie właścicielką tej nieruchomości. Natomiast zakładam, że tu była umowa dożywocia. Natomiast jeżeli był jakiś testament, no to w zależności od tego, co jest w tym testamencie napisane, to tak
testament,
jest.
Testament świadczy o tym, że ja dziedziczę połowę, no nawet całość po rodzicach, ale mamą się zaopiekowałam, tatą się nie chcę zaopiekować, na przykład.
Znaczy, no to jest pytanie, znaczy powiem tak, matka robi testament dotyczący swojej części, tak? Natomiast co ojciec zrobi ze swoją częścią, no to już tego nie wiemy, bo...
Tak, ale wspólna część?
Znaczy, no część wspólna to w momencie otwarcia spadku, czyli w chwili śmierci ulega podziałowi, że matka ma połowę majątku i to przedmiotem spadkobrania jest połowa majątku.
To co tata dziedziczy na dzień umarcia mamy na przykład, że tak powiem, to należy się mi.
Wie pani co, dobrze by było, żebym zobaczył ten testament i wiedział, o czym mówimy, bo nie chcę pani definitywnie powiedzieć, że pani się należy. No moim zdaniem, z tego, co pani przedstawia, zasadniczo jest tak, że z tego testamentu pani została ustanowiona spadkobierczynią, więc pani ma prawo do połowy majątku
części
rodziców.
Mojej mamy.
Tak.
No i tak to rozumiem. To pan mnie w tym utwierdził.
Natomiast, żeby definitywnie odpowiedzieć na to pytanie, no to musiałbym zobaczyć te dokumenty, bo mówię, troszeczkę tutaj pewne założenia czynię teraz, odpowiadając na pani pytanie, bo nie do końca jestem pewien tego stanu faktycznego, bo kwestia opieki de facto dla testamentu nie ma żadnego znaczenia, chyba żeby ktoś żądał, że tak powiem, uznania pani za niegodną dziedziczenia, no ale to jest już sytuacja ekstremalna.
No tak, taka silna. Dobrze, dziękuję bardzo.
Proszę Dziękujemy bardzo. Bardzo. Udzielanie porad przez radio w tak skomplikowanych sprawach nie jest proste. No. My się spotykamy po to, żeby określić pewne, czy opowiedzieć o pewnych wydarzeniach. Bardzo dziękujemy państwu za te telefony, oczywiście, bo też tutaj podziwiam pana sprawność korzystania z tych wielkich ksiąg, gdzie są zapisane różne prawa. Mamy kolejny telefon. Halo? Halo, halo.
Dzień dobry. Ja mam takie pytanie. Agencja Nieruchomości Rolnej sprzedała dwa mieszkania w 93 i w 94 roku. I w 99 roku sprzedała poddasze, zajmując nieruchomości, współwłasność lokali 1 i 2. Czy tutaj w takiej sytuacji idzie przedawnienie?
Halo? Znaczy trudne tak pytanie, bo
się zamyślił pan mecenas.
No właśnie, bo nie, znaczy w sensie, no agencja sprzedała, powiem tak, nie wiem komu sprzedała, nie wiem przedawnienie przeciwko komu i na rzecz kogo. Bardzo skrótowo pan stan faktyczny przedstawił. To trudne.
To znaczy dwa mieszkania zostały sprzedane w 93 i w 94
roku. No rozumiem. No
I w 99 roku sprzedała poddasze czegoś, czego nie była właścicielem, bo tam są zajęte części wspólne. Że mieszkanie trzecie powstało z części wspólnej i nie zostało wyodrębnione. Wyodrębnione zostało wtedy przy podpisaniu aktu notarialnego i w akcie notarialnym było zawarte, że odrębną własność z Księgi Wieczystej Głównej.
No dobrze, no a jak to wyglądało? No, znowuż, to jest... No to powiem tak, no, trzeba by, że tak powiem, podejść do kancelarii i te dokumenty przejrzeć, bo to jest pytanie, czy Agencja Nieruchomości sprzedała wszystkie lokale w tym 93 i 94 roku, czy były jakieś części wspólne. Pytanie te poddasze stanowiło część wspólną, czy przynależność do lokalu. No bo jeżeli stanowiło przynależność do lokalu sprzedanego, no to de facto agencja nie bardzo miała możliwość sprzedania tego. Ale pytanie, jaki notariusz podpisałby taką umowę, gdzie sprzedałby własność czegoś, znaczy sprzedałby nieruchomość, która nie stanowiła de facto własności osoby, która to sprzedaje. No więc to...
Taki akt notarialny powstał i z tego powstał błąd prawny na księdze wieczystej i wychodzi o 24 metry za dużo. Z orężu budynku wychodzi, że ma 158, a sporządzony trzeci akt notarialny wyszło 182. Czy tutaj jest przedawnienie? Idzie to dobra wiara 20 lat.
Przedawnienie w sensie pan pytał o zasiedzenie, tak?
Tak.
Może wejść w tym przypadku, tak przynajmniej tak analizując to na tyle, na ile pan mi przedstawił i mówię, zastrzegam cały czas, myślę, że to akurat jest na tyle skomplikowana sprawa, żeby trzeba było zapoznać się z dokumentami, ale tak analizując to, co pan mówi, myślę, że zasiedzenie wchodzi w grę.
Jest tutaj możliwość.
Tak, bo tutaj jest ewidentnie...
Nawet na lokal, który nie istnieje prawnie.
No, znaczy, powiem tak, znowuż, to trudno zasiedzieć coś, co nie istnieje, tak? Natomiast, no, biorąc pod uwagę tutaj te różnice, które są w metrażach, może być to związane z jakimiś tam niedociągnięciami prawnymi, które de facto skutkują właśnie, żeby wyprostować tą sytuację, bo coś, jakiś stan właśnie taki nie do końca zgodny z prawem, ale jednak trwa już od, no jak pan mówi, od lat 90., no to de facto już niedługo 30 lat będzie. Więc tutaj instytucja zasiedzenia może jak najbardziej znaleźć zastosowanie, żeby to właśnie tą kwestię, pewne niedociągnięcia były prawne w latach 90., ale żeby to wyprostować, to właśnie po to jest to zasiedzenie. Więc może tutaj to zasiedzenie wejść w grę, aczkolwiek, tak jak mówię, musiałbym zobaczyć dokumenty, żeby tutaj definitywnie tą kwestię
pacjenta
rozstrzygnąć.
Pacjenta trzeba jednak zobaczyć.
Tak.
Tutaj, w leczeniu
tutaj,
tej sprawy.
A zwłaszcza, że tutaj mam problem, tak. Problem, który pan przedstawia, jest już naprawdę, to już wchodzimy na, że tak powiem, troszeczkę wyższy poziom prawny niż kwestia związana ze złożeniem oświadczenia o odrzuceniu spadku, bo to jest zagadnienie, które pan tu przedstawia, są jakieś ewidentne błędy. Coś tutaj było nie tak w tych latach 90.
Ostrzeżenie na księdze wieczystej jest o nieprawidłowościach.
No to tym bardziej, jak jest ostrzeżenie, jak jest wpis w księdze wieczystej o ostrzeżeniu o niezgodności stanu faktycznego ze stwierdzonym stanem prawnym, no to tym bardziej to myślę, że wymaga analizy dokumentów. To myślę, że, znaczy powiem tak, moją poradą na antenie będzie to, że proszę podejść do już nie chcę reklamować siebie, tak? Natomiast
po prostu do prawnika,
tak? Tak? Żeby to przeanalizować, bo skoro jest już taka wzmianka w księdze wieczystej, to na pewno jest tam istotny problem.
No znaczy wychodzi na to, że sprzedany został pokój mieszkania numer jeden. Dwa razy, że w 94 no to jest, i w 99. Dwa razy zostało
już jest,
pomieszczenie sprzedane.
To już jest naprawdę, to jest poważny problem, więc tutaj naprawdę sugeruję udać się do fachowca, bo to wymaga naprawdę wyjaśnienia.
Ale myślę, możliwość że, jest tutaj zaszedzenie,
tak,
żeby
myślę,
zabrać
że, jednemu i myślę, drugiemu, że tutaj, tak? Tutaj problemów jest parę, bo to jest kwestia odszkodowawcza, ewentualnie działania tutaj jakiegoś niezgodnego z prawem, to wymaga dogłębnej analizy.
Dobrze, rozumiem. No. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Czyli sprawa jest trudna, ale nie niemożliwa do rozwiązania, tak?
Tak. Natomiast no,
co do zasady i to zależy.
Różne rzeczy
uwielbiam,
właśnie
jak prawnicy tak mówią.
Tak to niestety jest właśnie, bo te problemy prawne w zależności od tego, jak to, że tak powiem, ten stan faktyczny się układa, to tak jak ten nasz słuchacz powiedział, że czy to jest przedawnione, tak? No więc no, to zależy, bo może być 20-letni, może być 10, może być 6, może być 3, może być 2-letni. Na pytanie, że są długi i po jakich latach się one przedawniają, no to zależy właśnie. Nie? Tu jest to że te stany faktyczne są tak najróżniejsze, a przepisy też w zależności od stanu faktycznego są różne, że nie da się czasem odpowiedzieć na powiedzmy na czasem tak postawione pytanie, nie? Bo odpowiedź jest bardzo, bardzo szeroka. Nie?
Zaplanowaliśmy sobie jeszcze opowiedzenie w kilku słowach, skrótowo, o spadku zagranicznym, ale patrząc na zegarek, to nam się to na pewno nie uda, bo w ciągu 6 minut nie wyjaśni pan tego skomplikowanego procesu dziedziczenia.
Nie, bo to też ale, to nam zawiły.
Właśnie, ale może pan mecenas spróbuje szybciutko opowiedzieć o dwóch torach działania, jeśli chodzi tam o to,
tak.
Co pan zaczął ten wątek.
Tak, bo tam de facto...
5 minut ma pan, panie mecenasie. Będę tak pokazywać.
Dobrze. De facto tutaj jest właśnie problem z dziedziczeniem jest jeszcze taki, że właśnie te postępowanie całe odnośnie spadkobrania, to de facto ono jest że tak powiem, etapowe, tak? Bo pierwszy etap to mamy stwierdzenie nabycia spadku i wówczas po prostu sąd ustala krąg tych spadkobierców i wtedy na tym etapie zaczynają się tematy związane z testamentem na przykład, tak? Że gdzieś tam ktoś pokazuje, że na podstawie takiego testamentu to on jest wyłącznym spadkobiercą, tak? Natomiast tak zwani spadkobiercy ustawowi, oni mówią wtedy, że absolutnie nie, że to testament podrobiony albo że na przykład ktoś wykorzystał braki jakiejś tam zdolności postrzegania rzeczywistości.
Chory ktoś był,
tak,
albo
chory psychicznie,
bardzo stary.
Tak, że gdzieś tam ktoś to wykorzystał i powstał testament, na mocy którego, nie wiem, jakaś osoba trzecia, niezwiązana kompletnie jakimikolwiek więzami krwi, nagle staje się wyłącznym spadkobiercą. Więc na tym etapie są właśnie kwestie związane z ustaleniem tego kręgu tychże spadkobierców, kto w ogóle może uczestniczyć w takim spadku. Natomiast jak już ten krąg spadkobierców ustalimy, no to wtedy wchodzimy na drugi etap tak zwanego działu spadku. I w ramach tego działu spadku też się różne dziwne sytuacje zaczynają dziać, bo powstają problemy, najczęściej to dotyczy, no niestety, ale to są sprawy w gronie najbliższej rodziny, tak? Bo to dział spadku najczęściej pojawia się wtedy, kiedy spadkodawca zostawił 3, 4, 5 dzieci, tak? I teraz te dzieci no, mają podzielić spadek, na przykład w skład spadku wchodzi mieszkanie i teraz komu to mieszkanie ma przypaść? I tutaj się pojawiają kwestie związane z ewentualnym rozliczeniem, tak, tego mieszkania, czyli zwrotem udziału, tak, w takim mieszkaniu wobec osób, które na przykład takiego mieszkania nie chcą, natomiast chcą spłaty tak zwanej. Problemy zaczynają się związane z wyceną takiego składniku majątkowego, tak? Bo wiadomo, że ten z braci czy sióstr, kto ten mieszkanie ma ewentualnie otrzymać, który wyraża wolę jego przyjęcia na wyłączną własność, no to najczęściej jest zainteresowany, żeby te mieszkanie miało jak najmniejszą wartość. Natomiast pozostali spadkobiercy, w ich interesie jest, żeby miało jak najwyższą wartość, żeby no tutaj te spłaty były jak największe. Pojawiają się też problemy związane z nakładami na takie mieszkanie czy dom, no bo są sytuacje, że powiedzmy sobie ci spadkodawcy, rodzice mieszkają w takim mieszkaniu w domu wiele, wiele lat i powiedzmy tam córka czy syn na tym mieszkaniu zostają, natomiast pozostałe rodzeństwo gdzieś tam wyjeżdża, czy to za granicę, czy do innego miasta. No i oni sobie tam mieszkają z tymi rodzicami, czynią nakłady, tak, inwestują w to mieszkanie, dokładnie remontują, jakaś wymiana okien, czy w przypadku domu na przykład elewacja, czy wymiana dachu. No i oni ponoszą istotne koszty na te nieruchomości. No i w związku z tym w takim wypadku też te kwestie związane z działem takiej nieruchomości muszą zostać uwzględnione, tak? To też musi być rozliczone, żeby nie było takiej sytuacji, że ktoś podniósł wartość tej nieruchomości, tak, a potem to rodzeństwo, które de facto nie miało żadnego wkładu w to, że ta wartość nieruchomości została podniesiona, nagle oni chcą wyższych pieniędzy. Także kwestie związane właśnie z rozliczeniem nakładów też muszą być brane pod uwagę. To nie jest tak, że takie osoby będą pokrzywdzone, tak, że oni tutaj zainwestowali w nieruchomość i nagle zostaną tych pieniędzy nie, de facto pozbawieni. Tak. Więc tutaj te kwestie związane z tymi etapami postępowania też należy brać pod uwagę, gdyż mają istotne znaczenie.
No i tu musimy niestety postawić kropkę, panie mecenasie, ale wierzę, że znajdzie pan jeszcze czas za tydzień, dwa, trzy, żeby znowu przyjść do studia Radia Zachód i porozmawiać ze słuchaczami Radia Zachód.
Oczywiście, jak najbardziej.
Mecenas Miłosz Zawieje, adwokat, był gościem dzisiaj w audycji. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również.
Audycję zrealizował Andrzej Pijanowski. Również bardzo dziękuję za współpracę. Elżbieta Wozowczyk-Leszko, do usłyszenia.
Kłaniam się.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Mam prawo.